Ostatnio dostałam bardzo ciekawe pytanie pod swoim podcastem. Nie pamiętam już pod którym odcinkiem, ale ono dotyczyło tego, czy naprawdę, żeby wychować zdrowego, fajnego, dorosłego i dać mu dobre dzieciństwo, to czy trzeba mu poświęcać cały swój czas? Że przecież tak się nie da żyć. I kochani, to mógłby być najkrótszy podcast świata, bo mogłabym od razu wam powiedzieć, że Jezu, oczywiście, że nie i że Boże was broń. Bo właśnie w poniedziałek wróciłam z samotnego wyjazdu do Polski. Byłam w Warszawie i w okolicach przez 5 dni. I to było 5 dni bez Helenki. Akurat w tym czasie przyjechali do niej dziadkowie z Polski i zazwyczaj tak to właśnie z Amadeuszem robiliśmy, że jak któryś z nas tam leci, no to żeby Helena miała atrakcję i też mniejszy smutek z tym naszym dystansem, to przyjeżdżają dziadkowie. I to 5 dni było tym, co powiedziała kiedyś moja koleżanka Majka, też mama, że nie ma rodzicielstwa bliskości bez rodzicielstwa odległości. Albo bardziej, że rodzicielstwo bliskości nie istnieje bez rodzicielstwa odległości. I dziś właśnie będzie o tym. O zasobach, o jeżdżeniu na rezerwie, o swojej przestrzeni, o sobie, ale też o takiej zdrowej równowadze, którą się staram od zawsze implementować do tego swojego rodzicielstwa i o tym, czy mi wychodzi. No bo no nie zawsze wychodzi. I zanim urodziłam Helenę, to sobie wyobrażałam bardzo romantycznie. Bo to romantyzowanie rodzicielstwa miałam chyba w ogóle w krwiobiegu, nie? Przez Instagram i książki. Ale dobra, zacznę od czegoś innego. Miałam ciążę, która była mega uciążliwa. Ja jestem ostatnią osobą na świecie, która by powiedziała, że ciąża jej służyła i że czuła się świetnie i wspaniale i miała świetlistą skórę i kurwa, nie wiem, dużo energii. I ja się dowiedziałam, jak się dowiedziałam o ciąży, to w zasadzie dowiedziałam się o niej, bo dostałam 3 infekcji organizmu naraz i włączył mi się jakiś chory, nieposkromiony apetyt, jednocześnie z jakąś chorą, też nieposkromioną żądzą spania. Ale nie, że w nocy, tylko w dzień. Więc jak zjadłam 4 kanapki z pomidorem i to po prostu już szłam na drzemkę, a była, wiecie, 10 rano, no nie dało się żyć, no. A kiedy do tego zmęczenia i apetytu doszło żyganie, no bo to nie są mdłości, kochani. To mdłości to brzmią jakoś romantycznie. To była olimpiada w żyganiu po prostu. To okazało się, że się nie mogę ruszać i mogę tylko leżeć. Więc oglądałam seriale. I była pandemia. Nic się nie działo. Więc postanowiłam sobie zajebać Working Moms na Netflixie. Taki serial o matkach, które się tam ze sobą przyjaźnią, mają różne życiowe perypetie. I słuchajcie, dużo ludzi mi w ogóle polecało ten serial, nie? I mam wśród swoich znajomych bardzo wielu fanów i fanek tego serialu, no bo i śmieszne, i życiowe, więc wiecie, uznałam, że spoko włączam. Ten temat mnie jakoś wcześniej nie interesował, ale skoro już jestem mamą, no to wiecie, no to sobie włączam. I oglądałam ten serial z taką miną, że nie wiem, czy to było od mdłości, czy od wkurwienia, ale miałam na twarzy takie obrzydzenie chyba trochę. Jak można mówić, że się ma dość swojego dziecka w ogóle? Jak można tak niechętnie poświęcać mu czas? I w ogóle o co tu kurwa chodzi? Po co sobie robić dzieci, skoro się tylko narzeka na swoje życie? I siedziałam taka nabuzowana, chrupiąc prażynki i zagryzając je kimchi wymieszanym z majonezem i M&M'sami. Jakby, no co to jest w ogóle? Po co taki obraz rodzicielstwa promować? Czemu te laski tak nienawidzą roli, w której się znalazły? I po prostu zgasiłam ten serial. I zaczęłam oglądać Orange is the New Black. I polecam. Ale teraz mam trochę ochotę wrócić do tych working moms, żeby się z tym zderzyć, kiedy już sama jestem matką, bo ta romantyczna wizja bycia mamą, rodzicem, ewoluowała mi w bycie rodzicem świadomym i biorącym wszystkie emocje na klatę. W sensie świadomym, rodzicem świadomym tych emocji. A rodzicielstwo, jak się oczywiście możecie domyślać, no to jest wiele emocji i w ogóle wszystkie emocje. Od straty, żałoby za starym życiem, przez zachwyt, znowu rozczarowanie, serce pękające z lęku, ale też z radości, z satysfakcji, a później znowu zmęczenie, jakaś nadzieja, współczucie, bezradność, podekscytowanie i zachwyt. I to wszystko jest wrzucone do blendera, na najmocniejszych obrotach, to jest właśnie rodzicielstwo. Nie tylko rodzicielstwo biologiczne, o którym my myślimy od razu, ale też na przykład bycie macochą czy bycie ojczymem. I ten koktajl z tych emocji może być w blenderze naszej głowy i kiedy na tym wieku, wiecie, na tym zamknięciu jest ten taki plastikowy pypeć zwany odpoczynkiem w tej metaforze, to ten koktajl po prostu zostaje na miejscu. Ale jeśli tego odpoczynku zabraknie, to koktajl wypierdala po prostu na wszystkie ściany, sufit, na nas, jak po prostu na jakimś wiralowym TikToku. I odpoczynek w macierzyństwie to jest to, co sprawia, to są po prostu pasy bezpieczeństwa. Bez tego po prostu pierwszy poślizg na zakręcie i lecimy twarzą na szybę. Bez odpoczynku, bez odległości od dziecka nie jesteśmy w stanie być dobrymi rodzicami, tak uważam. A jeśli nie wszyscy, to ja nie umiem i opowiem wam o tym. Jak oglądałam ten serial, w sensie te pierwsze dwa odcinki, bo chyba dalej nie zabrnęłam, to wiedziałam, że ja nie chcę być taką mamą. Że ja nie mogę być taką mamą. Jestem bardzo romantyczna, jestem bardzo emocjonalna, wrażliwa, ale jestem też mega empatyczna i czuła. I wiedziałam, że nie ma takiej możliwości, żebym nie umiała tego przekazać swojemu dziecku. Więc wyobrażałam sobie, wiecie, długie spacery z Heleną w wózku, nie biorąc pod uwagę tego, że ona będzie tak naprawdę nienawidziła tego wózka, ale tak sobie wyobrażałam, nie? Jak jeździmy na plażę, żeby zebrać na niej kamienie i muszle, które później w domu malujemy w różne obrazki flamastrami i kolory, a później podrzucamy je w różne miejsca, takie podróżujące kamienie albo na jakieś tam inne plaże. Niech podróżują, nie? I ja chyba wtedy przeczuwałam, jak ważne dla dzieci są kamienie w ogóle. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że najważniejsze chyba dla dzieci są kamienie. I wyobrażałam sobie, że będę jej czytać starowarmińskie legendy, a ona będzie ich słuchać po prostu z zainteresowaniem, że będziemy rodzinnie piec wspólnie kruche ciasteczka na zimę, się kokosić pod kocem przy jakimś nieistniejącym kominku i opowiadać sobie, co u nas słychać, a potem się bawić we wspólnie zbudowanej bazie, nie? Tam z poduszek i z krzeseł. I miałam wrażenie, że będziemy robić tylko te rzeczy, że będziemy szukać razem krasnoludków i że nigdy mi się ta zabawa nie znudzi. Zabawa w podrzucanie okruszków po zjedzonym przez krasnoludki ciastku albo jakieś tam robienie śladów z błota, z małych bucików, jakichś magicznych stworków. I że zawsze będę miała na to czas i energię. A kurwa, czar prysł. Jak kiedyś po prostu poluzował mi się ten plastikowy ten zaworek od mojego blendera na emocje w głowie. I po prostu czułam, że jestem blisko eksplozji i że po prostu ta eksplozja może przekreślić wszystko, co ja do tej pory osiągnęłam jako matka i to bezpieczeństwo i przewidywalność przede wszystkim mojego charakteru wobec Heleny. To, co osiągnęłam jako mama. I nie pamiętam, kiedy miała miejsce po raz pierwszy ta tragedia, ale na pewno nie jakoś późno. I zanim zostałam mamą, traktowałam zasoby jako w ogóle coś niewyczerpalnego. W sensie, oczywiście rozumiałam definicję przepracowania, wypalenia zawodowego, też to przeżyłam w reklamie zmęczenia czy depresji, ale zawsze dosięgałam tego dna trochę z własnej woli, bo wrzucałam się w jakiś na przykład wir projektu, albo brałam dodatkowe zmiany w kuchni, albo pracowałam na dwa etaty i studiowałam jednocześnie. I to były zawsze moje wybory i kiedy czułam, że zaczynam się palić, to wtedy zwalniałam. I oczywiście jak teraz o tym myślę, o przekraczaniu swoich granic i o tym stałym takim braku szacunku dla swojego organizmu, jaki miałam, to nie wiem, jak ja mogę jeszcze tutaj siedzieć i do was mówić, jak to możliwe, że w ogóle żyję jeszcze. Ale zasoby rozumiane jako cierpliwość, wyrozumiałość, umiejętność słuchania kogoś, bycia obecnym w tym słuchaniu, nie tylko w kategorii mnie jako rodzica, nie, ale jako przyjaciółki, córki czy kogoś bliskiego, zaczęłam zauważać dużo później. I to, że ich nadużywam, to minęło trochę czasu. W ogóle musiałam zrozumieć, że sam nasz czas jest zasobem, którym niekoniecznie rozsądnie zarządzamy. I że istnieje bardzo, zajebiście, bardzo cienka granica pomiędzy poświęcaniem się a byciem. I nie wiem, czy też znacie taki archetyp polskiej matki. Na bank znacie, nie? O czym ja w ogóle tutaj mówię. Matka cierpiąca. Ta matka poświęcająca się. Ta matka, co się po prostu nadwyręża, a później każe być za to wdzięczna nam, nie? I matką, matka, która swoim poświęcaniem się i naginaniem po prostu wzbudza potem w nas poczucie winy. Że tyle dla nas zrobiła, a my nadal nam coś, nie? Praca nie ta, albo związek nie taki, albo decyzje nie takie, albo wiecie, takie jakby sama ona podjęła. Matka poświęcająca się to jest definicja matki, która granic nie posiada, a zasobami trochę zarządza w taki sposób, jakby macierzyństwo było pauzą w życiu. Że jest sobie życie, później jest ciąża, później jest pauza i trzeba ze wszystkiego zrezygnować, bo to jest przerwa w życiu, gdzie my nie jesteśmy ważne. Ważne jest tylko dziecko, my nic nie musimy, niczego nie możemy, a życie tam kiedy wróci, nie? Kiedy coś wróci, kiedy przestanie się karmić piersią, albo jak wrócimy z macierzyńskiego, albo kiedy dziecko pójdzie do placówki. Jakby zawsze ta data powrotu do życia się oddala, no bo jest ta pauza wciśnięta. I macierzyństwo nie może być pauzą wciśniętą w życie. Nie może być definicją tego, kim my jesteśmy. To nie znaczy, że nie wolno nam mówić, jestem Asia, jestem matką, bo to już wiecie, jest faux pas i świadczy tylko o tym, że to mamy te słynne pieluszkowe zapalenie mózgu, bo najpierw musimy sobie wpisać Joanna, podcasterka, czy tam, nie wiem, aktorka, piosenkarka, nie wiem, menadżerka, feministka, twórczyni i tak dalej. I dopiero na końcu matka. Nie! Bycie matką jest dla niektórych najważniejsze. I ja to absolutnie rozumiem. Ale jeśli zaczynamy się przyłapywać na tym, że poza matka nie umiemy powiedzieć o sobie nic więcej. Nie ma żadnych innych ról, w których się czujemy sobą, albo nie umiemy sobie dać zgody na to, by do nich wrócić, to jesteśmy blisko drzwi do tego poświęcania się, a te drzwi bardzo ciężko czasem ponownie otworzyć i przez nie wyjść. I mówię o poświęcaniu się jako o takim skrajnym przypadku, o którym słyszę, bo drugą skrajnością jest też takie absolutne zaniedbanie, nie? I wyparcie siebie jako matki czy jako rodzica i to uczucie, że w ogóle, że to jest dla mięczaków, nie? Że spoko tam sobie jakoś, ja dziecko sobie poradzi jakoś, nie? Nie da się spierdolić dziecka tak łatwo, no nie? Ale pomiędzy tymi skrajnościami byłam właśnie ja. Jakoś tak, wiecie, zawieszona w świadomości, że zasoby mnie jako matki będą w tej kategorii, że są w ogóle no, niewyczerpalne. I oczywiście miłość do dziecka jest niewyczerpalna, ale cierpliwość, wyrozumiałość, jakieś odraczanie swoich potrzeb, swoich przyjemności, swojej kariery, swoich jakichś fantazji odnośnie życia. No szybko sobie zdałam sprawę z tego, że jeśli nie dopuszczę do głosu swoich potrzeb, które w dodatku nie były jakieś szalone, nie były normalne i ludzkie, to oszaleję. I myślę, że pierwszą taką rzeczą, która dała mi sygnał, że zaczynam się zatracać w macierzyństwie, ale nie zatracać się, co jest fajne, tylko zatracać siebie, to był moment, kiedy zaczęło mnie uwierać fakt, że karmię piersią. I pamiętam, że minął rok z kawałkiem, chyba to było półtora roku, i wyświetliło mi się, że do sprzedaży trafiają bilety na festiwal Primavera w Barcelonie. I wcześniej jakoś, jak tak byłam dużo młodsza, powiedzmy z 15 lat temu, bardzo lubiłam jeździć na festiwale. I może nie na tyle, żeby jeździć na nie też jako dorosła, bo nie czułam potrzeby jeżdżenia na nie przez kilka dobrych lat. Ale obudziłam się któregoś dnia rano, zobaczyłam, że ten festiwal będzie, a na nim kilka gwiazd, które chciałam zobaczyć, i podjęłam decyzję, że kupuję bilety. I nie myślałam, jak to zrobimy, tylko po prostu kupiłam bilety. Jeśli nie pojadę i nie przyjrzę się tej potrzebie bliżej, to po prostu kurwa stracę rozum. I to była decyzja podyktowana faktem, że czułam, że moje granice były już absolutnie na wyczerpaniu. I oczywiście festiwal również oznaczał wyczerpanie i oznaczał dużą logistykę w ogóle z podróży z półtoroczną Heleną. Zaangażowanie babci w podróż razem z nami, by spędzała noce z Heleną. Ale wiedziałam, że ten nagły powrót do festiwalowania po wielu latach ignorowania istnienia festiwali, że to musi coś znaczyć. I znaczył. Bo to była moja desperacka próba powrotu do poprzedniego życia. Do życia bez zobowiązań, bez troskiego, bez analizowania każdego dnia, co zje ta inna mała osoba, co zrobimy przed drzemką, co zrobimy po drzemce, w co ubrać Helenę, czy zawartość pampersa wygląda zdrowo, czy powinna dzisiaj na przykład zjeść rybę, a może ja za mało jej czytam, a może powinnam zrobić jej sensoryczny labirynt, czy mówiłam jej dzisiaj już, że jest wspaniała i czy ma wystarczająco dużo kontaktu z innymi dziećmi, czy powinniśmy zadzwonić do dziadków, czy dobrze w ogóle odczytuję jej potrzeby. I takie całodzienne zastanawianie się nad innym człowiekiem niż ja sama sprawiło, że ciężko było mi w ogóle odczytywać sygnały, jakie wysyła mi moja głowa i moje ciało. Że to, że przez półtora roku mój sen był przerywany i też mało regenerujący, albo to, że musiałam wklejać swoją pracę w jej drzemki, angażować partnera, żeby ustalać wspólny plan działania, żeby mogła kontynuować pracę, ale też to, że karmienie mnie pod koniec po prostu wykańczało, dochodziło do głosu właśnie wtedy, kiedy pracując z łóżka, z Heleną śpiącą obok, kupowałam bilety na festiwal. Bo to była desperacka próba złapania za rękę dawnej mnie, tej sprzed dziecka, żeby nie uciekła, żeby nie odchodziła. I pamiętam jak dziś, jak stałam w kuchni na wydawce i miałam akurat chwilę na rozmowę z siostrą, był styczeń albo luty, ona ledwo urodziła swojego synka, Olka, który okazał się być wcześniakiem. I ja wtedy nie miałam dzieci, to był pierwszy dzidzior, z którym miałam styczność, i napisała, że właśnie się zapisała, słuchajcie, na Ranmageddon. I pomyślałam sobie, co kurwa? Przecież ty jeszcze w połogu jesteś. A ona była pewna, że ukończy ten wyścig, wpłaciła już w ogóle zadatek, tam czy tam wpisowe to się nazywa, i była już gotowa wyobrażać sobie siebie, wiecie, wspinającą się na jakieś pniaki w pełnym błocie. I pamiętam, że sobie wtedy pomyślałam, stara, oszalałaś po prostu. Ale nie napisałam nic takiego, tylko napisałam, nie, no wow, trzymam kciuki, już raz ukończyłaś ten bieg, no to trzymam kciuki. Ale w głowie miałam, nie no, w ogóle poprzestawiało się jej w głowie do reszty. Przecież teraz to jest jej pauza. No teraz dziecko. Był czas na Ranmagedony, kurwa, na Boga. No teraz się zajmij niemowlakiem. Czy ja naprawdę tak uważałam? Nie pamiętam. Bo nie miałam wtedy swojego doświadczenia tęsknoty za przeszłym życiem i nie przeżywałam jeszcze wtedy z żałoby za tym życiem. I teraz ważna kwestia. Co to jest ta żałoba? Ja myślę, że to jest tęsknota za życiem, w którym najważniejsze potrzeby i najważniejsze cele należą do nas. I zastanawiamy się nad tym, co my zjemy na obiad, co my zrobimy w wakacje, a nie co powinna zjeść nasza córka czy nasz syn. Wybieramy hotel na wakacje wedle naszych preferencji, a nie tego, czy tam będzie co robić z dziećmi, nie? I umawiamy się z ludźmi i pracodawcą zgodnie z naszym planem dnia, a nie planem dnia innej istoty. I przede wszystkim troszczymy się tylko o swój rozwój i tylko swoje zdrowie. Jesteśmy odpowiedzialni tylko za swoje życie. I żałoba, którą ja i moja siostra musiałyśmy przejść, ale też dać sobie do niej prawo, to było właśnie to. To była ta żałoba i ten Ramagedon ten festiwal. To była żałoba po utraceniu odpowiedzialności tylko za siebie. I dopóki jej nie zaakceptowałam, myślałam w ogóle, że zagłuszę ją festiwalem i wyjściem na imprezę jak na studiach, ubieraniem się inaczej niż typowa mama, unikaniem tematyki tylko dziecięcej, jakimś zanurzaniu się we wszystko, co dotychczas ignorowałam, a teraz mi się jawiło jako coś absolutnie pożądanego i beztroskiego i takiego jak sprzed dziecka. Choćby się, wiecie, napicie wina albo beztroskie zapalenie skręta przed wizytą w Ikei jako 20-latka. I gdy nie mogłam tego zrobić, bo byłam odpowiedzialna za inną istotę, to nagle poczułam, jak wiele nagle straciłam. Chociaż oczywiście to są jakieś, wiecie, bzdury, nie? Ale miałam wrażenie, że bardzo dużo straciłam, że gdzie jest to moje stare życie. I nie mogłam wtedy dostrzec, ile zyskałam. Ale to jest temat już na inny odcinek, bo myślę, że to warto w ogóle pogłębić. Ale wracając do zasobów, po tym festiwalowym pomyśle, który mi się kojarzył wtedy tylko z zachcianką, a teraz umiem go już sobie trochę zdiagnozować, jako rozpaczliwą próbę odbudowania jakichś deficytów spontaniczności, jakiegoś szaleństwa, tęsknotą za dawnym życiem, to teraz już wiem, co oznacza dla mnie bycie odpowiedzialną matką i teraz uwaga, matką też samej siebie. Bo dopiero niedawno na terapii zaskoczyło mi w bani, że faktycznie deficyty, jakie mamy w sobie wyniesione z dzieciństwa, można wykorzystać w różny sposób. No to albo w taki, że wydaje nam się, że to są inni, oni jeszcze są nam w stanie ofiarować nam na przykład poczucie bezpieczeństwa, zauważenia, tego wysłuchania albo poczucia własnej wartości, co oczywiście jest mało prawdziwe, bo to dziecko z przeszłości, tam mała Agata, mała Kasia czy Staś, nie zmienią scenariusza swojego dzieciństwa teraźniejszością. To jakby nie ma chuja, no nie zdarzy się to. Tylko my jesteśmy w stanie zmienić swoje postrzeganie swojego dzieciństwa albo po prostu je zaakceptować i dawać samemu sobie teraz dostrzeganie siebie, to bezpieczeństwo, które możemy sobie teraz jako dorośli dać i tak dalej. Jakby kiedy daje je ktoś inny, to tak nie działa. To nadal nie wypełnia tej luki, tego braku z dzieciństwa, choćbyśmy nie wiem, jak się to starali. Odpowiedzialny rodzic potrafi zaakceptować, wiecie, potrzeby dziecka, odnosić się z empatią, nie ocenia, nie zakłada złych intencji, kocha, akceptuje z wadami, też pochyla się nad tymi wadami, rozumie, że ma wpływ na komfort dziecka i że bezwarunkowo w ogóle przy nim jest. Nie kieruje się na przykład manipulacją i się potrafi troszczyć. I potrafi brać dziecko takie, jakim jest. I kiedy my potraktujemy siebie samych, i tutaj znowu mówię do każdego, nie tylko do człowieka z dzieckiem, jeżeli my potraktujemy siebie samych jako swoich rodziców, teraz tu obecnych, to ile się w życiu potrafi zmienić? Jeśli potrafilibyśmy traktować siebie i swoje potrzeby na równi z potrzebami dziecka, oczywiście tu sobie zrobię notatkę, by to za chwilę rozwinąć, to bylibyśmy chyba najzdrowszymi z dorosłych, bo w zasadzie niczym się nie różnimy od dzieci. My też chcemy być usłyszani. Chcemy być zaopiekowani, wysłuchani, zauważeni, kochani bezwarunkowo, tacy jakimi jesteśmy, nie udając. Chcemy być szanowani, akceptowani nawet w nasze najgorsze dni. I zapewnianie o tym, że jesteśmy wystarczający, że nie musimy nic nikomu udowadniać, ani dla nikogo się zmieniać. I no dobra, ale kto i czyje potrzeby są ważniejsze wtedy? Dziecka czy nasze? No bo jednak nie jesteśmy dziećmi. I nie mówię o tym, żebyśmy teraz wypuszczali swoje wewnętrzne dziecko samopas i mu dawali robić jakieś raban i się domagać rekompensaty z braki z dzieciństwa albo pozwolić mu tupać i zajebać jakiś wielki bunt i stawiać je na pierwszym miejscu. No bo nie. I uważam, że nadużywamy czasem tego określenia, to wewnętrzne dziecko, bo nasza wersja z dzieciństwa jest ważna, bo potrafi nam dawać informacje o tym, dlaczego teraz, w dorosłości, tu i teraz, w 2023 roku, jesteśmy tacy, a nie inni, potrzebujemy czegoś, a nie czegoś innego, bolą nas niektóre rzeczy, jakieś niektóre sytuacje i bez zrozumienia tego, kim bylibyśmy mając kilka lat, nie jesteśmy w stanie skumać w pełni naszych współczesnych motywacji, więc to o to chodzi, żeby nie teraz sobie, wiecie, kupować baby born, której nigdy nie mieliśmy, ale nie wypierać, że jest w nas nadal jakiś procent nas dziecka i po prostu dać mu przestrzeń na to, żeby wreszcie mogło coś powiedzieć. I jeśli wcześniej dałabym sobie do tego prawo i zaopiekowała się tym, co mała Asia by mi mówiła, to pewnie nie kupiłabym tych biletów na festiwal, bo nie poczułabym, że straciłam siebie z horyzontu. Tylko tak jak reaguję na swoje dziecko, reagowałabym na siebie. Reagowałabym na to, że nie słyszę swoich potrzeb, że mam za mało czasu dla samej siebie, że odkładam swoje potrzeby na sam koniec listy i że tak, mam potrzebę iść z koleżankami na kolację, albo tak, mam potrzebę scrollować Instagram cały dzień, leżąc na dupie i jakkolwiek błaho i płytko by to nie brzmiało. I mogę mieć prawo do tego, żeby beznadziejnie, bezproduktywnie spędzić dzień. Że mam prawo do czasu, w którym nie muszę myśleć, co zje moja córka, albo kiedy pójdzie spać, tylko pomyśleć, co ja mam ochotę spać i jak ja zjeść i jak ja mogę siebie uśpić. I dlatego, kiedy Helenka wyszła już z okresu karmienia, chyba jak miała 20 miesięcy, czyli niecałe 2 lata, pierwszy raz wyjechałam na 4 dni sama. I pamiętam, jak dostałam sraczki na lotnisku z nerwów, czy na pewno dobrze robię i czy nie zniszczy jej tym psychiki, no bo przecież byłyśmy prawie nierozłączne, no w sensie codziennie miałyśmy kontakt, nie było nocy, kiedy nie mogłaby na przykład mnie przytulić. I wiecie, też nie umiałam tej niespełna dwulatce wyjaśnić, co to znaczy, że mama jedzie na 4 dni do Polski. I jak matka matce chcę powiedzieć, że pamiętam, że pierwsze wyrwanie się z domu sama, ale też w ogóle takie danie sobie na to zgody, a później przedyskutowanie tego z Amadeuszem, to była wielka misja. Ale niestety, jak matka matce muszę powiedzieć, że wzięcie urlopu od macierzyństwa to jest jak branie urlopu w pracy na pełen etat. Że to nigdy nie jest tak, że szef podchodzi do twojego biurka i mówi: Jezu, Gosia, ty jesteś cieniem człowieka. Musisz być bardzo zmęczona. Po prostu należy ci się urlop. Jedź, kochana, musisz wypocząć. No nie, no to zawsze sobie trzeba wyszarpać. Złożyć podanie, czekać na akceptację i ubiegać się o to, argumentować tym, że po powrocie będziemy po prostu lepsi. I nie tylko uzgodnić z partnerem i też mocno bronić tego swojego prawa do urlopu, no bo to logiczne, że wtedy cały ciężar codzienności spadnie na jego barki i każdy jako szef układu też by szukał argumentów na to, żeby sobie nie zostawać samemu z dzieckiem. Ale trzeba to sobie wyszarpać samej sobie, bo my też doskonale sabotujemy swój dobrostan. Przecież to poświęcanie się, naginanie swoich granic, przesuwanie ich dla dobra rodziny, dziecka, dla dobra w ogóle wszystkich ludzi dookoła, to my mamy wgrane w DNA. Jeszcze jak się ma rys zadowalacza wszystkich dookoła, jak ja, no to już w ogóle. I ten pierwszy czas dla samej siebie był... O kurwa, to było coś niesamowitego. Zarezerwowałam sobie spanie w Puro w Warszawie i teraz jestem uzależniona. Już nie umiem się spać w żadnym innym łóżku w Warszawie, bo mi się to po prostu kojarzy właśnie z czasem dla mnie. Zapach tego hotelu daje mi właśnie ten sygnał resetu w mózgu. No ale nieważne, na początku było to tak niekomfortowe psychicznie, że nie mogę nic robić. W ogóle nie muszę przewijać, nie muszę usypiać, karmić, wyrzucać tego nieruszonego jedzenia, nad którym spędziłam godzinę brudząc 2 patelnie i 3 garnki, że nie muszę się nigdzie spieszyć, ale też nie muszę nigdzie być na czas. I Jezu, to było tak niekomfortowe po 20 miesiącach dbania tylko o kogoś innego, że czułam, że w ogóle nie wiem, co mam zrobić. Że czułam nawet się chwilami tak, wiecie, winna. Mimo tego, że Helena miała absolutnie najlepszy czas z babcią i z tatą i z ciociami i tak dalej. Ale to było mi potrzebne jak powietrze. Bo ignorując swoje potrzeby, a jak wiemy, dzieci i potrafią przebodźcować, i zdenerwować, i wyładować nasze baterie, można doprowadzić... Można się doprowadzić nie tylko do wypalenia rodzicielskiego, ale nawet też do depresji. I to jest moja odpowiedź na pytanie, czy z dzieckiem trzeba spędzać cały czas? Czy naprawdę cały czas trzeba poświęcać mu uwagę na takim poziomie, że nawet jak się bawi samo, to tę zabawę, to w nią ingerować? No nie, bo byśmy przecież oszaleli, no. Nie da się poświęcić czasu dziecku fajnego, uważnego czasu, kiedy jesteśmy wymęczeni, wkurzeni, zrezygnowani i niewyspani aż po prostu do kości. Bo jak spędzamy czas tylko z dzieckiem, to jak my mamy mu pokazać, że się rozwijamy i dbamy o siebie? Jak dziecko ma się nauczyć tego, że warto jest, nie wiem, chodzić na siłownię i o siebie dbać, jeśli nie widzi nas dbających o swoją aktywność i samopoczucie? Jak nauczyć dziecko tego, że każdy z nas ma swoje granice i potrzebuje czasu dla siebie, tylko pokazując mu na swoim przykładzie, że tak właśnie potrafimy? I to nie jest tak, że ja mam zawsze z Heleną jakiś mega produktywny czas i wiecie, że jej robię nie wiadomo jakie fikumiku, ale zawsze bawiąc się staram być zajebiście obecna. Jeśli muszę przerwać zabawę i coś sprawdzić na mailu albo do kogoś napisać, to robię to samo, co bym zrobiła na spotkaniu z kimś. Czyli mówię: Helena, wiesz co, muszę coś sprawdzić w telefonie, przepraszam, zaraz do ciebie wrócę. I mam wtedy 2 minuty na scrollowanie Instagrama. No albo serio załatwienie czegoś. Bo umówmy się, 20 minut bawienia się w samolot w mieszkaniu, albo w festyn, albo w przychodnię lekarską, co Helena obecnie uwielbia, no to może sprawić, że się poczujemy, wiecie, w mózgu jakąś bez kitu ciecz albo ciało obce, wbite. Że człowiek wtedy szuka czegokolwiek, żeby się pozbyć tego dyskomfortu i z powrotem połączyć się ze światem dorosłych. Ale jak Helena mówi: mamo, zobacz, bo bawi się w coś, nie? I chce, żebym koniecznie coś zobaczyła, jaką bazę zbudowała, to odkładam wszystko, jeśli mogę i idę tam i oglądam tę bazę. I jeśli w danym momencie nie mogę, to mówi: Helena, kroję teraz sałatkę, zobaczę to za chwilę, dobra? I ona mówi: dobrze, bo wie, że faktycznie za minutę przyjdę to coś zobaczyć. Bo nigdy nie usłyszała od nas takiego: dobra, no widzę, zaraz przyjdę. W dodatku niezakończone naszą obecnością, tylko jest pewna, że po prostu przyjdziemy, bo to jest dla niej ta przewidywalność, którą staramy się jej dawać. Jeśli ja mówię im: przyjdę, to przychodzę. Jak mówię jej: Helena, nie zjesz dzisiaj loda, obiecuję, zjesz go jutro, to ona nie robi dramy zazwyczaj, bo faktycznie wie, że jutro ja jej sama przypomnę, że ona tego loda ma obiecanego. I ta przewidywalność to nie tylko to, że... To jest też dawanie dziecku świadomości, takiego przekonania, że jest widziane i słyszane po prostu, że dla nas też jest ważne, jak sobie poradziło z kolorowaniem albo z puzzlami. I wiem, że są ludzie, którzy nie lubią się bawić ze swoimi dziećmi we wszystko. I spoko, ja też nienawidzę się bawić, na przykład w deszczyk pada. O Jezus, nie wiem skąd Helena sobie wymyśliła tę zabawę. Ale polega ona na tym, że trzeba spakować małą walizeczkę, taką lekarską, i torebkę, i plecak, i zgromadzić książki, jakieś tam jedzenie, picie i maskotki. I z tym wszystkim wejść kurwa pod kołdrę i udawać, że pada deszczyk. Nie cierpię tej zabawy z wielu powodów. Po pierwsze, potem mi się wbija w nocą w plecy jakaś niewyjęta z łóżka zabawka. Po drugie, ta zabawa polega na powtarzaniu bez przerwy tego samego, no. I po trzecie, gorąco jest jak w psiarni, dajcie spokój, pod kołdrą nie ma tlenu przecież. No, ja nie lubię się bawić też w bieganie po chacie i różne tory przeszkód, nie lubię tego. Nie cierpię spacerować. O kurwa, kochani, spacery z dzieckiem wyobrażam sobie zupełnie inaczej, niż one faktycznie wyobrażają. I mam takie: o co to chodzi? Czemu ona nagle chce do toalety, skoro jeszcze 2 minuty przed wyjściem nie chciała? Czemu nagle musi pchać wózek i spowalniać nasz chód? Czemu w każdy kąt placu zabaw może iść z nią i towarzyszyć jej w zabawie? Bo ja sobie wyobrażałam to kiedyś tak, że to jest tak jak z wyprowadzaniem psa, że go się spuszcza ze smyczy i on sobie biegnie tam wąchać drzewa i tyłki innych psów. To z dziećmi po prostu bez tych wąchania tyłków. Myślałam, że jest tak samo, że jak widzą plac zabaw, to znikają w jego czeluściach. A ja sobie z książeczką mam czas dla siebie. No kochani, może istnieją takie dzieci, ale mi się trafiło akurat dziecko, które potrzebuje do poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu mnie albo taty. No więc łażę tam po tych trawinkach, huśtam ją na huśtawce i się staram pokazywać zaangażowanie. Ale w którymś momencie mówię: Helena, nie chcę mi się już, potrzebuję usiąść na ławce i odpocząć. Pobaw się chwilkę, proszę, sama. I czy Helena idzie się wtedy bawić sama? Oczywiście, że nie. Siada mi na kolana. Co wy myślicie, że ja urodziłam robota? Co zawsze się ze mną zgadza? No nie, wkurza się wtedy. I znów muszę zużyć trochę tych swoich zasobów, by jej potowarzyszyć. Ale pokazuję jej tym samym, że nie musi się zmuszać dla innych, jeśli nie lubi czegoś robić. A oni bardzo chcą. A to jest też cenna lekcja słuchania siebie. Nie wiem, czy słyszeliście teraz o tym, co tam tego Titanica spływali oglądać w tej łodzi podwodnej, i tam było napisane, że syn poszedł z ojcem, dlatego że ojciec bardzo chciał, a sam on nie chciał, nie? Ale jego tata bardzo o tym marzył, żeby z tym synem tam zjechać. No i jak się to skończyło? Nie najlepiej. Więc są zabawy, w których średnio mi Helenie się towarzyszy i staram się albo odpuszczam, albo staram się udawać, że się dobrze bawię. Ale są zabawy, które lubimy obie. Obie lubimy kleić z Play-Doh, obie lubimy chodzić na sanki, obie lubimy czytać książki, malować, kolorować, tańcować wspólnie do muzyki, budować z klocków, bawić się w kuchni i w gotowanie. I wtedy faktycznie, jeśli mam godzinę albo dwie dziennie, kiedy mogę poświęcić jej całą uwagę, to robię to. I pytam: o, a dlaczego tu jest taka duża wieża? Albo: o, a co ty sądzisz, jak się poczuł Franklin, jak miś to powiedział? Albo po prostu mówię: Jezu, jaki długi wąż! I czekam na to, aż Helena o nim opowie. A ona dużo mówi, więc ta gadka się jakoś klei. I Amadeusz na przykład ostatnio, w ogóle on lubi zabawy, które mnie doprowadzają do szału i umie z nią udawać pieski, chodzenie na smyczy, jakieś różne siłowanki sobie urządzają, chodzą na spacery, więc on lubi te rzeczy, których ja akurat średnio. Ale też ja wynajduję różne rzeczy, które mi sprawiają przyjemność i zabieram wtedy tam Helenę. Na przykład jakieś przedstawienia dla dzieci, koncerty, festyny z popcornem, dmuchańce i tak dalej. Bo wiem wtedy, że upiekę 2 pieczenie na jednym ogniu, czyli spędzimy czas robiąc jakieś wspomnienia razem i będzie potem o czym rozmawiać przed snem. Ale czy są momenty, kiedy nie chce mi się z nią bawić? No oczywiście, że tak. I to są codziennie, no. Udaję wtedy, że jestem obłożnie chora, a ona musi wziąć swoją walizkę lekarza i mnie badać. Albo proszę ją, żeby mnie umalowała, albo żeby mi wybrała stylizację i się ubiorę i zrobię zaraz pokaz mody. Rodzicielstwo to jest niestety dobry trening kreatywności i tego, czy umiem znaleźć jakieś dostępne rozwiązanie trudnego problemu, takiego jak nie chce nam się bawić z dzieckiem, bo mamy depresję, albo jesteśmy przepracowani danego dnia. Ale uważam też, że zabawa z dzieckiem i wspólne, obecne spędzanie czasu jest konieczne, żeby zbudować z nim relacje. Jak ktoś lubi muzea, to niech chodzi po muzeach. Jak ktoś lubi treningi łyżwiarskie, to niech będzie to. Tylko robienie rzeczy razem, obserwowanie swojego dziecka wchodzącego w różne role, ale też bycie dostępnym dla niego wtedy, kiedy ma z czymś trudność, to jest to, co jesteśmy winni też samym sobie. Bo zasoby to jest coś, co możemy dawać, a tym samym ofiarujemy dziecku bezinteresowną miłość. Zużywając swoją cierpliwość, nie wiem, kreatywność, wyrozumiałość i energię. I logicznym jest, że nie są to zasoby niewyczerpujące się. Jakby kosztem tego wszystkiego jest fakt, że czujemy się zużyci, zmęczeni i potrzebujemy odpoczynku. I czasem dłuższego niż 2 godziny na basenie. Czasem potrzebujemy zresetować głowę i przez dobę albo kilka dób nie myśleć o opiece nad kimś innym niż my sami. Bo potrzebujemy pokazywać dzieciom, że mamy pasję, że są rzeczy dla nas ważne, które sprawiają, że jesteśmy sobą. Że możemy się rozwijać, spotykać się z ludźmi, mieć przyjaciół, pracę, której poświęcamy czas. Ale staram się, żeby Helena wiedziała, że jest moim numerem jeden, bo jestem w stanie z tej jogi zrezygnować, jakby to było coś bardzo ważnego dla niej, czy bardzo trudnego. Że jestem w stanie zjechać z wielkiej zjeżdżalni raz, bo ją kocham i chcę jej zrobić tę radość, ale tylko raz, bo więcej mi się nie chce. I spędzam masę czasu z Heleną. Jak ją odbieram ze żłobka, to już praktycznie no, telefon już jest w kieszeni, bo miałam przecież wtedy wcześniej kilka godzin, kiedy praca była ważna, tak? A jak Helena jest ze mną, to chcę, żeby widziała, że patrzę w jej oczy, kiedy do mnie mówi. Że jestem jej ramionami, jak się dzieje jakaś tragedia, to towarzyszę jej. I tak świadomie, aktywnie, bo moim marzeniem jest, żeby moja córka czuła, że była widziana, chciana, kochana i szanowana. I żeby szła przez życie po prostu wyposażona w przekonanie, że jest ważna. I nie szukała tego wtedy w dorosłości, w odbiciu innych ludzi. Tylko żeby namokła, nasiąknęła tym w dzieciństwie jak gąbka. Żeby w przyszłości mogła już po prostu żyć, a nie uczyć się tego na terapiach. I dlatego potrzebujemy odpoczynku. Bo jeżeli nie dajemy sobie tego rodzicielstwa odległości, to nie jesteśmy w stanie w pełni, bez żadnych przerw, być dobrymi rodzicami w rodzicielstwie bliskości albo w rodzicielstwie obecności. Nie da się, jakby jedno bez drugiego nie istnieje. Trzeba nabierać oddechów i trzeba nakładać sobie tę maskę tlenową i trzeba uczyć się prosić o pomoc i powiedzieć: nie daję sobie rady, chcę, potrzebuję odpocząć. Proszę cię, pomóż mi, ciocio, babciu, dziadku, ktokolwiek. Bo myślę, że z proszeniem o pomoc mamy duży problem, bo wkłada się na nas takie przekonanie, że o, ty jesteś tylko matką jednego dziecka, to nie możesz być zmęczona. Każdy może być zmęczony. Ludzie, którzy nie mają dzieci, też są zmęczeni. Z tym was dzisiaj zostawiam i do usłyszenia w przyszły piątek o 5:20. Dajcie mi proszę znać, co o tym sądzicie i jakie wy macie metody na jakby wypełnianie sobie z powrotem swojego kubka z zasobami i w jaki sposób dajecie sobie pomagać. I kiedy tak naprawdę zdarzyło wam się poczuć, że ten pierwszy odpoczynek od dziecka was naładował. Do usłyszenia. Hej.